Ja mam wrażenie, że gdyby rząd PiS-u zachowywał się tak, jak się zachowuje w tej chwili rząd Tuska, to byłby totalny kataklizm na rynkach finansowych i wszyscy by trąbili, że to jest absolutny skandal i koniec świata, ponieważ różnica polega w poziomie zaufania. I teraz widzimy, jakie to jest istotne jednak, tak, że rząd Donalda Tuska ma zupełnie inny poziom zaufania w Brukseli, w Unii Europejskiej, w związku z tym na rynkach finansowych też.
Jest taki moment w polityczno-gospodarczym życiu, że wszyscy ci, którzy się zachwycali zmianą, mówią: chyba to nie będzie takie proste, czyli zamiana Prawa i Sprawiedliwości na Koalicję Obywatelską wydarzyła się w czasie wyborów, natomiast wszystko to, co się zaczyna teraz dziać, czyli głośny głos prezydenta jak nigdy, samodzielność, na którą się wybija jak nigdy i tak dalej, sugerują tym nawet, którzy bili Polsce brawo, że hold your horses, to wszystko może potrwać dłużej. I w tym kontekście pojawia się taka agencja ratingowa Fitch, która mówi: oj, to może zaburzyć tutaj marzenie ekonomiczne rządu. Na ile to jest coś, co rzeczywiście może być poważnym sygnałem dla rynków, a na ile za wcześnie jeszcze to ocenić?
To jest na tyle poważny sygnał, że pojawia się jako pierwszy i rzeczywiście jest czymś nowym w tym krajobrazie, bo do tej pory takich sygnałów nie było. Z drugiej strony nie należy przynajmniej w tej chwili traktować tego dosłownie, bo w tej chwili nie dzieje się w związku z tym sygnałem nic złego i inwestorzy się nie zjeżyli, nie uciekają stąd i nie dzieje się nic groźnego. Tezy Fitcha, chociażby taka, że przez to, co się dzieje, przez to zamieszanie polityczno-prawne w Polsce, Polska może na przykład mieć większy problem z pozyskaniem unijnych funduszy. To jest dość kontrowersyjna teza i ona została natychmiast podważona przez wielu analityków ekonomicznych w kraju, którzy zwracają uwagę, że tak właściwie to zamieszanie prawne w Polsce, które mamy, ono właśnie po to jest, żeby szybciej te fundusze zdobyć, a nie żeby sobie utrudnić zdobywanie tych funduszy, co oznacza, że najprawdopodobniej to wszystko, co się dzieje na tym polu w Polsce, dzieje się w porozumieniu z urzędnikami Komisji Europejskiej. Tak? To znaczy, my tam do nich dzwonimy i mówimy: słuchajcie, a jak zrobimy tak, to może tak nie do końca ma umocowanie w polskiej konstytucji, ale dzięki temu będzie tam, przejdziemy jakiś kamień milowy takim dziwnym trafem, a oni mówią: no, spróbujmy. Przejdziecie, no dobra, to robimy. Albo powiedzą: no nie, to wam nic nie da, no to wtedy nie robimy. Myślę, że to jest w ten sposób konsultowane gdzieś tam zakulisowo, więc w związku z tym nie sądzę, żeby to miało psuć nam relacje z Komisją Europejską, ponieważ Komisja Europejska chyba nie jest zaskakiwana tym, co się dzieje.
Zacytuję w takim razie Fitcha, bo za Polską Agencją Prasową oni mówią coś takiego: eskalacja napięć politycznych w Polsce zwiększyła ryzyko dla skuteczności rządu, co może skomplikować wysiłki na rzecz konsolidacji fiskalnej, opóźnić otrzymywanie funduszy unijnych, o czym mówiliśmy, i negatywnie wpłynąć na nastroje rynkowe. A tego nie widzimy na razie, prawda?
Nie.
Tak mi się wydaje. Zwłaszcza jeżeli podważy to stabilność i funkcjonowanie kluczowych instytucji. Tu sobie myślę o takich kluczowych instytucjach, no, państwa, tak? Mamy Trybunał Konstytucyjny, no mamy problem. Mamy relacje rząd-prezydent, no mamy wyzwanie. Ale jak popatrzymy sobie... Dobra, mamy Sąd Najwyższy, mamy NBP, prawda? Z tego, co może interesować Fitcha.
Tak.
No ale już Ministerstwo Aktywów Państwowych, czy Ministerstwo Skarbu Państwa, czy Ministerstwo Finansów jest, wydaje się, stabilne.
Rzeczywiście Fitch może tutaj pisać w ten sposób o Narodowym Banku Polskim, aż zapomniałem o nim, powiem szczerze, tyle się ostatnio. Kto pamięta? Pamiętasz o Adamie Glapińskim? Miesiąc nic nie słychać na ten temat, nie? Więc tak, mam wrażenie, że ten pomysł, żeby go stawiać przed Trybunałem Stanu, jest już historyczny, już chyba nie będziemy do tego wracać, ale faktycznie Fitch może się, może to wyciągać, że jest to jakieś ryzyko, bo faktycznie w tym kontekście ryzyka to rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. Jak Fitch tam pisze o zagrożeniach dla konsolidacji finansów publicznych, co to znaczy? To znaczy, że mamy zmniejszać dziurę budżetową, mówiąc po polsku, tak? I żeby to robić, trzeba czasami podejmować jakieś kroki, które mogą być niepopularne, a do tego podejmowane ustawowo, i prezydent może je oczywiście blokować. Gdyby na przykład rząd chciał podnosić podatki w związku z tym, żeby zmniejszyć dziurę w budżecie. Rząd tego nigdy nie zrobi. Absolutnie nie wierzę w to, żeby Donald Tusk szedł w taką,
przynajmniej w pierwszym roku funkcjonowania.
Tak, natomiast faktycznie potencjalnie jest to jakieś tam ryzyko, zagrożenie. Rzeczywiście sytuacja jest niesamowicie skomplikowana, bo PiS w czasach swoich rządów bardzo mocno i szczegółowo obudował prawnie cały ten stan, który poprzednio stworzył, i teraz nowa władza twierdzi, że cały ten nowy stan jest de facto niekonstytucyjny, od samego początku był niekonstytucyjny, ale trudno go odkręcać zachowując zasady konstytucyjne, więc żeby go odkręcić, też trzeba je łamać. I teraz powstaje filozoficzne pytanie, czy jesteśmy uprawnieni do tego, żeby łamać tą, żeby...
Łamać złamane rzeczy.
Żeby uratować porządek konstytucyjny, de facto łamiąc konstytucję po drodze.
Halo,
tak? Mówiąc, że to tylko tak jeden raz jest, jeden raz tak zrobimy, bo inaczej się nie da, a potem już będzie wszystko w porządku. Czy nie jesteśmy do tego uprawnieni?
To jest chyba jedyny moment, w którym do naszego programu moglibyśmy śmiało zaprosić chirurga, który powie, łamać złamaną nogę, oczywiście, że czasem trzeba, proszę pana, ale wiesz co, myślę o jednej rzeczy.
To jest chyba dobre porównanie.
Że jak rządził PiS i patrzyliśmy sobie na rynki, to wielu mówiło, inwestycje siadają, w cudzysłowie, mniejszym, albo bez cudzysłowu, dlatego, że jest niepewność prawna. Nie ma takiego. A teraz niby władza się zmieniła, teoretycznie powinno być inaczej, ale z uwagi na spór z prezydentem, dalej cholera masz niepewność prawną, bo ty możesz sobie wymyślać rzeczy.
Ja mam wrażenie, że gdyby rząd PiSu zachowywał się tak, jak się zachowuje w tej chwili rząd Tuska, to byłby totalny kataklizm na rynkach finansowych i wszyscy by trąbili, że to jest absolutny skandal i koniec świata, ponieważ różnica polega w poziomie zaufania. I teraz widzimy, jakie to jest istotne jednak, tak, że rząd Donalda Tuska ma zupełnie inny poziom zaufania w Brukseli, w Unii Europejskiej, w związku z tym na rynkach finansowych też. Moim zdaniem wynika to z tego, że rząd Mateusza Morawieckiego był w otwarty sposób antyunijny po prostu i nawet tego nie ukrywał. Właściwie we wszystkich kampaniach wyborczych bardzo mocno walił w Unię Europejską, więc Unia Europejska musiała być kompletnie szurnięta, żeby dawać kredyt zaufania takiemu rządowi, który po prostu w sposób otwarty z nią walczy. Więc te deklaracje polityczne okazuje się, że mają duże znaczenie i jak te deklaracje są przyjmowane pozytywnie na rynku, to rynek potem znacznie więcej wybacza. W związku z tym i dzięki temu Donald Tusk może w tej chwili na przykład mówić, co mnie obchodzi Trybunał Konstytucyjny, to nie jest Trybunał Konstytucyjny. Chociaż gdyby ktoś właśnie przyleciał z kosmosu i się zapytał, co się dzieje, jakby takie coś usłyszał, to sobie pomyślał, że są jakieś jaja kompletnie i skandal, tak? No bo przecież Trybunał Konstytucyjny jest kluczową instytucją w demokratycznym państwie. Nie można w ten sposób o nim mówić. A tutaj się okazuje, że jednak można i nawet można go ignorować i ignorować jego decyzje.
No, ale przyznaj,
wydaje mi się, że sprawa byłaby prostsza, gdyby PiS uchwalił jakieś totalnie odjechane ustawy, które nadal by obowiązywały. Na przykład gdyby uchwalił ustawę, że każdy musi w piątek o 14 wyjść przed dom i śpiewać w laskotek na płotek, tak? I jeśli nie, to jest 2 lata więzienia na przykład. Nie?
Wracaj, PiSie i uchwalaj. To by było ładne. Wiesz, jakby to byłoby łączące.
Bo właściwie mamy do czynienia w tym momencie z taką debatą na temat hierarchii rzeczy, co jest mniej, co jest bardziej ważne i żyliśmy w przekonaniu, że najważniejsze jest prawo, konstytucja, t-shirty z konstytucją, tak? I nagle się okazuje, że jednak zdrowy rozsądek chyba jest ważniejszy niż przepisy konstytucyjne czasami, jeśli widzimy, że te przepisy zostały na tyle zniekształcone przez ostatnie lata, że nie działają dobrze albo działają kompletnie bez sensu.
Ale w tym sensie już nawet niezależnie od tej opinii Fitcha, jak patrzę sobie na to, co się dzieje, i zakładam, że to był jakiś cel też Prawa i Sprawiedliwości, w sumie przemyślany, inteligentny można by być brawo. Jeżeli przegramy, to zróbmy wszystko, żeby był taki bajzel w prawie, że w sumie to wszystko będzie możliwe i nic nie będzie możliwe. Nie? Tak. Bo zobacz, dzisiaj nawet jak popatrzysz sobie na sprawę mało ekonomiczną, ale polityczną bardzo, czyli Kamiński i...
Wąsik,
nie? Panowie latują do więzienia, za chwilę wychodzą, jadą do prezydenta, ściskają się z nim, za chwilę mają być w Sejmie, nie mogą, ale on mówi, że muszą. I myślisz sobie, ale what the fuck, jakby kto ma rację? To jest niebezpieczne w tym sensie, że nie możesz nie wiedzieć, nie? Powinieneś mieć instytucję,
która... Możesz mieć po pewnym czasie na to, że tak powiem, wywalone.
Ale w kontekście ekonomicznym powiedzmy sobie, zobacz, teraz tak, chcesz zainwestować i myślisz sobie, dobra, no to wejdę i teraz czy prawo, na podstawie którego będę prowadził jakąś inwestycję, będzie obowiązywało jutro, czy nie? Tylko powód, dla którego mogłoby się zmienić, jest inny niż był do tej pory, nie? Do tej pory mogłeś w ciągu nocy zmienić to prawo poprzez Sejm PiSowski, a dzisiaj tak naprawdę co osoba albo co poseł, to każdy może zupełnie inaczej zinterpretować.
Dzisiaj przede wszystkim ktoś może zaskarżyć to, co robisz jako firma w Polsce do sądu i ten sąd może wydać wyrok i to nie jest... miarodajny efekt końcowy, ponieważ w obecnym stanie prawnym możesz na przykład zaskarżać ten wyrok sądu, tłumacząc się, że tam jest jakiś sędzia, który nie jest sędzią na przykład.
Na przykład, no właśnie.
i że w związku z tym to wszystko jest nieważne i to można ciągnąć bez końca w polskich realiach w tej chwili, bo to wszystko przecież działa bardzo powoli i rzeczywiście ta niepewność w systemie sądowniczym jest bardzo destrukcyjna i ogromnie ryzykowna i to rzeczywiście jest niekorzystne dla całej polskiej, potencjalnie niekorzystne dla całej polskiej gospodarki, rzeczywiście. Natomiast wiesz, tak właściwie to wszystko można by w sposób cywilizowany i spokojny, po kolei, powoli ułożyć, tak jak powinno być ułożone w dobrze funkcjonującym państwie, tylko że to trzeba by zrobić ustawowo, a ustawy powinien podpisywać wtedy prezydent, który mówi, że nie będzie ich podpisywał. Więc właściwie cały ten bajzel, który jest po wyborach, w największym stopniu, moim zdaniem, obciąża w tej chwili prezydenta. I teraz stoisz przed wyborem politycznym, bo albo możesz zignorować to, że prezydent to wszystko blokuje i iść na rympał, tak jak wydaje mi się chce iść Donald Tusk, czyli de facto łamiąc w niektórych miejscach konstytucję, tak jak było z przejmowaniem telewizji publicznej. Nagle się okazało po paru tygodniach czy paru miesiącach, że tam nie wszystko było tak, jak powinno być i niektóre wyroki sądów są dość zaskakujące, mam wrażenie, tak? I okazuje się teraz, że to był faktycznie przewrót siłowy tak naprawdę, tak? Tam nie było umocowania prawnego.
Tak, ta strona, która tego to zrobiła... Nie, w tym sensie oni mówią, nawet pokazując różne rzeczy, czy da się inaczej. I trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, nie? Bo być może rzeczywiście dzisiaj w tej sytuacji, w której jesteśmy i trochę nawiązując do tego mojego przedługiego wstępu, czyli cytatów z zachodnich gazet, to na co się zwraca dzisiaj uwagę, że dobra, w wyborach można władzę przejąć, ale przejęcie państwa, czy przejęcie instytucji państwa po tego typu władzy, jaką w Polsce mieliśmy, już nie jest takie łatwe, bo to wzburzenie jest tak duże i niepewność jest tak duża, że to potrwa. I teraz zobacz, myśli się tym, o Jezu, dobra, to poczekajmy do wyborów prezydenckich i wtedy się dopiero ułoży.
I to jest ten drugi wariant, tak? Po prostu, okej, prezydent nie chce współpracować, trudno, ubolewanym nad tym, no ale jest prezydentem, ktoś go wybrał w wyborach, jego kadencja kończy się, na szczęście wiemy kiedy, tutaj nie ma żadnej mgły, więc wiemy, kiedy kadencja Andrzeja Dudy się kończy. Wszystko na to wskazuje, że jego następcą będzie ktoś związany z obecnym obozem rządzącym. Takie są w tej chwili sondaże. W związku z tym to nie jest dużo czasu. To jest jeszcze ile tam? Półtora roku? Tak? No półtora roku. No to poczekajmy te półtora roku i za półtora roku wszystko wyprostujemy
półtora
w sposób
elegancki.
Półtora roku to masz
prawie pół kadencji, nie?
No tak, no ale co z tego z drugiej strony? Stanie się coś groźnego przez te półtora roku? Mam wrażenie, że Donald Tusk może się obawiać, że po prostu straci poparcie przez te półtora roku, czyli kieruje się tutaj swoim własnym interesem politycznym. Czyli dochodzimy do momentu, w którym widzimy, że on tak właściwie niezbyt mocno się różni od PiSu w tym kontekście, bo PiS też się kierował swoim własnym interesem politycznym. Znaczy, nie?
Zawsze wyobrażam sobie to w ten sposób, że jak wchodzisz do
polityki... Jeśli on przyjmuje jakieś instytucje i się okazuje, że to jest przejęcie siłowe, ale tłumaczy się, ale to jest dla naszego wspólnego dobra, bo wcześniej ta instytucja źle działała, a teraz będzie lepiej działać i wszyscy na tym korzystamy i tak akurat wyszło, że to zrobiliśmy źle, bo mam takiego ministra Sienkiewicza, który nie potrafi tego zrobić lepiej, więc wyszło tak, jak wyszło. Ale wiesz, w ten sposób to się każdy może tłumaczyć. Viktor Orban na Węgrzech też się może tłumaczyć, że on robi to, co robi, żeby było lepiej. Nie? Każdy tak może mówić. Fidel Castro na Kubie też tak pewnie mówi.
Wiesz co, władza jest w ogóle po to, żeby ją... Mam takie poczucie, jak popatrzysz na cały świat, władza jest po to, żeby ją zdobyć i żeby jej nie oddać. Nie? I teraz to są zawsze jakieś zakłady. Uda się, nie uda. Nie jest to łatwe narzędzie. Masz jakiś czas na to, żeby do siebie ludzi przekonywać i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to jest główny cel polityków dzisiaj i oni tego nie ukrywają, niezależnie od szerokości geograficznej. Bycie u władzy jest czasem celem, środkiem i celem.
Tak, tak. Natomiast mi się wydaje, chociaż być może to jest naiwne myślenie, ale wydaje mi się, że ci wszyscy nominaci PiS-u mogli się inaczej zachowywać wtedy, kiedy PiS był u władzy, a mogą się teraz inaczej zachowywać wtedy, kiedy tego PiS-u już nie ma. Kiedy ci wszyscy kacykowie z PiS-u nie dzwonią do nich co drugi dzień, mówiąc im, co oni mają robić. Znaczy być może przynajmniej niektórzy z nich są w stanie wybić się w tym momencie na niepodległość, a oni jednocześnie mogą mieć jakieś cechy polegające na tym, że są profesjonalistami także w swoim fachu, tak? I być może moglibyśmy przynajmniej przez jakiś czas spróbować zaakceptować fakt, że państwo działa w ten sposób, że w różnych instytucjach są osoby z różnych opcji politycznych. I oczywiście Donald Tusk z Jarosławem Kaczyńskim się pewnie nigdy nie dogadają już więcej. Natomiast ludzie będący z różnych opcji politycznych, na przykład w Sądzie Najwyższym, być może byliby w stanie się ze sobą dogadać, gdyby im na to pozwolić po prostu, tak? Czyli gdyby rząd zaakceptował sytuację taką, jaka jest i powiedział trudno, w Trybunale Trybunale Konstytucyjnym jest 7 nominatów PiSu i kadencje im się kończą za jakiś czas, to my poczekamy i potem wstawimy tam swoich ludzi, a na razie niech tak będzie, jak jest.
Tylko zobacz,
tak jak to jest w Radzie Polityki Pieniężnej na przykład, której na szczęście jeszcze nikt nie ruszył.
To
nie?
Prawda, choć jak popatrzymy sobie na te sprawy sądownicze, w różnych ważnych instytucjach raczej było tak, że jak nie mogliśmy czegoś zmienić, bo nam na to prawo nie pozwalało, to sobie budowaliśmy własną izbę. Nie? I dzisiaj o to jest spór, że to jest po prostu bardzo dużo nielegalnych ciał, co do których PiS nie ma wątpliwości, że są legalne, a druga strona nie ma wątpliwości, że są nielegalne i dochodzi do zwarcia. I to jest wyzwanie.
Tak, mam wrażenie, że to jest takie postrzeganie, że nowy rząd chce budować nowoczesne państwo, a PiS nie chciał budować nowoczesnego państwa, tylko chciał budować folwark PiS, w związku z tym zmieniał swoje wszystkie instytucje w państwie, jakie mógł, w niekorzystny dla wszystkich sposób, czyli w sposób korzystny dla Jarosława Kaczyńskiego. I teraz wchodzi nowa władza i mówi, teraz my chcemy budować nowoczesne państwo dla wszystkich, ale nie możemy tego robić, dopóki w tych wszystkich miejscach są ci wszyscy ludzie z PiSu, więc najpierw będziemy ich wywalać, a dopiero potem zaczniemy budować nowoczesne państwo dla wszystkich. PiS dokładnie to samo mówił w 2015 roku o wszystkich ludziach z Platformy, którzy byli w różnych miejscach. Tak? I teraz można argumentować, czy ci z Platformy byli głupsi, ci mądrzejsi od tych z PiSu i tutaj nigdy nie dojdzie do porozumienia, ale tak naprawdę mechanizm jest ten sam. Tak? My chcemy dobrze, będziemy robić dobrze, ale najpierw musimy ich wszystkich wywalić. I nikt nie próbuje zacząć budować tego nowoczesnego państwa wspólnie z tymi, których tam zastał, nie wywalając ich na siłę, tak? Bo być może z niektórymi przynajmniej dałoby się.
Bez dwóch zdań, ale to dwa komentarze z mojej strony, bo jeden, nie pamiętam, kto jest autorem tego cytatu, czy tej myśli, ale pamiętam, że ktoś, kiedy mu zarzucano właśnie w jaki sposób wy robicie to czy tamto, on mówi, ale okej, może nie jesteśmy estetyczni w swoim zachowaniu, ale kiedy mieliśmy się tego nauczyć? Więc robimy to teraz. To jest a propos zachowań PiSu, ale druga rzecz, paradoksalnie nawiązując do tematu naszej audycji, tematyki naszej audycji, to jak popatrzymy sobie, wspominaliśmy w jednym z odcinków o Orlenie, PGNiG-u, wszystkim tym, co się dzieje, że to są już tak duże rzeczy, że tam nie tak łatwo czasami wyrzucić, że tam nie tak łatwo odkręcić decyzję, że to jest, to może być wstęp do tego, o czym mówisz tutaj, że dobrze by było robić coś, co jest dobre dla państwa sensu stricto. Po drodze jest ileś kadencji, władza może się zmieniać, ale celem jest coś, co ma, zakładam, służyć całemu społeczeństwu. Nie wiem, czy to jest dobry przykład, bo po drodze trochę się zmieniło, ale w Niemczech pamiętam, że ta decyzja o wygaszaniu kopalni, na przykład podjęta x lat wstecz, to było coś takiego, czego już później żaden rząd nie zmieniał. To po prostu wiadomo było, że za x lat się wydarzy i one powinny się zatrzymać. Mówię, dziś jest różnie, z uwagi na wojnę między innymi, ale to było coś takiego ponadpolitycznego. Dzisiaj jaką rzecz w Polsce masz ponadpolityczną, nie? Jak mówimy Orlen, polityczna rzecz. KGHM, nie, polityczna rzecz.
Trochę tak, ale trochę było tych rzeczy, tylko że one nie były związane z ludźmi. Tylko to były właśnie jakieś takie koncepcje związane. Gazoport na przykład jest świetnym przykładem.
Albo Mierzeja, o której też już mówiliśmy.
Mierzeja nie, Mierzeja jest czysto pisowska, jeśli PO będzie to, znaczy no nie zasypie.
Nie zasypiesz tego, ale, tak.
Ale Gazoport był moim zdaniem idealnym przykładem na to, że faktycznie tutaj jest kontynuacja. Natomiast jeśli chodzi o kwestię dogadywania się z ludźmi w tych instytucjach, to można, oczywiście ci ludzie są różni i ja tutaj nie sugeruję, bo już widzę, że ktoś może natychmiast wystrzelić w moją stronę, mówiąc Krystyna Pawłowicz. Dzień dobry. Tak? No. I spróbuj się dogadywać.
No, spróbuj.
Tak. Ale z drugiej strony na przykład można powiedzieć, że pisowcem jest też, no bo przecież pełnił swoją funkcję zarządu w PiSu, jest Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju, który jest postrzegany na rynkach finansowych jako profesjonalista i absolutnie nie jest związany politycznie w żaden sposób, tak? Więc podejrzewam, że w tych wszystkich instytucjach jest trochę takich ludzi jak Krystyna Pawłowicz, ale jest też sporo takich ludzi jak Paweł Borys. Może można by nie tak, że łopatą ich wszystkich na śmietnik, tylko właśnie w sposób troszeczkę, tylko że to jest trudniejsze, wymaga trochę więcej czasu i jest mniej efektowne i trudniej o tym robić konferencje prasowe. Media mogą się czepiać, że ten tutaj był od PiSu, a teraz dalej tutaj jest, czemu go nie... Media też są takie, wiesz, agresywnie zaczepne, można powiedzieć, na zasadzie, czemu go nie wywaliliście.
Słyszę z kolei z TVP takie historie, gdzie ta weryfikacja jest głęboka i taka, która stwarza skrajnie trudne sytuacje dla wielu ludzi. Czyli no, to jest ogromna instytucja. I teraz przychodzą nowi szefowie, jest tysiące różnych ludzi, jedni są z tamtego czasu, bo ktoś podpisał się pod ich nominacją, to są często super specjaliści, ale do końca nie wiedzą, czy będą mogli działać, czy nie. Mhm. Już nawet nie mówię o tych kartach, które działały, przez chwilę nie działały. Tak. Dzisiaj, dalej, teraz nie wiedzą, czy będą działali, czy nie. I ta weryfikacja jest taka dosyć głęboka. I teraz wydaje mi się, że... Bo o jednej rzeczy jeszcze nie powiedzieliśmy. Trudno to zbadać teraz, choć podejrzewam, że... Wiele działań obecnej ekipy jest gdzieś tam cały czas kontrolowanych w sondażach. Na ile Tusk czy ekipa nowa ma takie poczucie, że panowie, myśmy was wybrali, żebyście posprzątali, a jak wy to zrobicie, to nie ma znaczenia, więc bierzcie
to wychodzi
wszystko.
Z sondaży,
no,
tak.
I być może tak jest, nie? Że jak możesz, to się nie przejmujesz efektem, nie przejmujesz się tym, że sąd ci powie, nie mogłeś zmienić władz TVP w taki, a nie inny sposób, albo Polskiego Radia w taki, a nie inny sposób, bo wiesz, że ludzie, którzy dali ci mandat, żebyś posprzątał, stoją i mówią, no i gdzie? Trochę tak to może działać, nie?
No tak, tylko pytanie, co jak nagle z jakichś sondaży wyniknie, że masz mandat do tego, żeby wszystkich posłów opozycji wsadzić do więzienia, no tak jak to robił.
Myślę, że to zawsze musisz przyjąć...
kiedyś, może nie wszystkich, no ale...
Zawsze musisz przyjąć jakąś granicę, ale jest
no właśnie,
to na pewno
musisz przyjąć jakąś granicę, tak? To jest twoja odpowiedzialność polityczna, zwłaszcza, że poglądy ludzi w sondażach też mogą się zmienić i najpierw mogą, dzisiaj mogą cię do tego zachęcać tymi sondażami, a za chwilę zaczną cię za to obwiniać.
To prawda.
Za dwa lata, tak? I nie wyjdziesz, nie powiesz, ale przecież sami chcieliście. Widziałem sondaże, tak? No bo kto tego będzie słuchać, więc to jest niesamowicie ryzykowne, moim zdaniem. Więc rzeczywiście sytuacja jest zagmatwana i trudno. Nie zazdroszczę ministrowi sprawiedliwości przede wszystkim. Natomiast na szczęście gospodarka z tego powodu na razie przynajmniej nie cierpi.
Choć zobacz, jak mówimy o Ministerstwie Sprawiedliwości czy o Ministrze Sprawiedliwości, nie ma prostego momentu na rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Prokuratura i Ministerstwo Sprawiedliwości i sądy to się stała jedna instytucja historycznie. Dzisiaj to są dwa różne światy, przynajmniej się starają. Każdy świat jakoś się stawia tej nowej władzy i znów nie ma mądrego na to, jak to połączyć. A w kontekście ekonomicznym rozstrzygnięcia sądów, czy prokurator na karku w jednej czy drugiej instytucji, to też jest jakaś forma czasami nacisku.
Można to wszystko dzisiaj robić na szybko, półlegalnie, na rympał, albo można odczekać półtora roku, przygotować przez ten czas naprawdę profesjonalne projekty ustaw i potem uchwalić je może nawet w ciągu jednego posiedzenia Sejmu w pakiecie, tak jak kiedyś uchwalano plan Balcerowicza na przykład, tak? I wtedy, kiedy będzie już można to zrobić to w sposób profesjonalny, stracimy półtora roku, ale czy to będzie jakaś straszliwa strata? Moim zdaniem niekoniecznie. Można tym państwem na bieżąco zarządzać bez jakichś koniecznych potężnych zmian ustawowych także, tak? Można robić różne rzeczy bez konieczności. Poza tym też chyba nie będzie tak, że prezydent Duda będzie absolutnie wszystko wetował. Być może on też zmieni jakieś swoje podejście w pewnym momencie. No warto by spróbować. Ja rozumiem logikę nieustającej wojny politycznej, która napędza i PiS, i napędza też Koalicję Obywatelską, która też ma swoje własne interesy partyjne. Musi patrzeć na trzecią drogę w sondażach, żeby przypadkiem Hołownia nie wyprzedził Tuska. Przecież to na pewno to nie... No, na razie jest przyjaźń, ale jak się sondaże zmienią, to ja nie wiem, czy tam się troszeczkę coś...
Ale
też
mówisz
nie...
o zaufaniu, o sondażu zaufania?
No,
czy
o sondażu. Za chwilę będą sondaże prezydenckie. No tak. Przecież tutaj jest dużo... Myślę, że Donaldowi Tuskowi zależy też na tym, żeby utrzymywać... Nie tylko, żeby wyprzedzić PiS, ale żeby też utrzymywać przewagę odpowiednio dużą nad swoimi partnerami w koalicji. Do tego nieustająca wojna między politykami jest bardzo przydatna. Gdyby próbować się dogadywać i wygaszać tę wojnę, no to wtedy sondaże robią się znacznie bardziej ryzykowne, więc tutaj też trzeba o tym niestety pamiętać. Niestety, no bo to niedobrze w sumie.
Aż się prosi słynna, kultowa, legendarna puenta. Co będzie? Pokaże czas. Stay tuned. Rafał, za dziś dziękuję.
Dziękuję.
Szanowni widzowie, polecamy się.